zbliżeniach witam Cezarego Łukaszewicza. Witam. I nie syna Olgierda.
Nie syna Olgierda.
No bo, wiesz, mówi się, że po prostu łatwo ci było w tym zawodzie.
Nepotyzm.
Na pewno w szkole teatralnej, w Akademii Teatralnej w Warszawie.
Nie, pamiętam właśnie, że jak powiedziałem mamie i tacie, bo jestem z Wrocławia rodzinnie, że powiedziałem rodzicom, że będę zdawał do szkoły teatralnej, gdzie właściwie się kompletnie nie wiedzieli o moich zainteresowaniach, ich nie ukazywałem jakoś za mocno, to byli zszokowani i mówią, gdzie ty się tam dostaniesz? Przecież tam się dostają sami jacyś synowie czy córki jakichś znanych ludzi.
Mit
taki był. Mit w rodzinie, która nie ma nic wspólnego ze sztuką, z aktorstwem. No ale się udało.
Bo ty zdawałeś pod koniec lat 90.
Dokładnie w 2000 zdawałem.
2000.
Czyli kończyłem szkołę.
Ale i ten mit istniał?
Tak. No, u mnie, u moich rodziców istniał, ale tutaj muszę zaprzeczyć, aczkolwiek poznałem pana Olgierda całkiem niedawno podczas w Teatrze Współczesnym, gdzie gram właśnie gościnie w sztuce Kto chce być Żydem, i przyszedł, rozmawialiśmy, pośmialiśmy się z tego, ja mówiłem, że jestem bardzo często, mówią mi, że jestem pana synem, a on mi kilka dni
protegowanym.
Później, tak, protegowanym synem, tak, a później, kilka dni później przyniósł mi swoje drzewo genealogiczne. Bardzo, bardzo ciepły, miły człowiek, naprawdę fajne spotkanie.
Szlachetny.
Tak się wydaje na pierwszy rzut oka, więcej nie wiem, bo tylko jeden raz z nim rozmawiałem, ale tak.
Też poznałam pana Olgierda. Z tej dobrej strony. Tak, bardzo. Też grzeczny, szarmancki.
Tak.
Dziś mówimy o filmie Bucza i filmie Prześwit. To są te dwie najnowsze.
Tak, zdecydowanie tak. Najnowsze, ponieważ jeszcze nie, zaraz dojdę, zresztą o premierach powiem, ale miałem takie ogromną satysfakcję zawodową, że na Warszawskim Festiwalu Filmowym były pokazy trzech filmów, w którym brałem udział, i aż z czego w dwóch grałem właściwie główne role, w filmie Bucza i w filmie Prześwit.
No i właśnie, też, no, główne, bo
główne,
ty
tak.
Jesteś wybitnym specjalistą ról drugoplanowych, co jest, tak jak mówią aktorzy, już takiego nawet starszego pokolenia, że jest to trudniejsze niż pierwszoplanowe.
Jest to trudniejsze.
Szczególnie komediowe.
No, w komediowych to nie wiem, za dużo tych komediowych ról w filmie nie mam, trochę w teatrze, ale gdzieś chyba dla mnie jest łatwiej jednak grać te dramatyczne role niż komediowe, aczkolwiek chciałbym kiedyś spróbować, naprawdę chciałbym kiedyś zagrać w komedii romantycznej, myślę, że to wszystko przede mną, ale wracając
z jaką aktorką, jeśli mogę zapytać?
Oj. Nie mam jakiejś, nie mam, ale myślę, że dużo aktorek jest takich, z którymi chciał jeszcze zagrać. Więc, ale te drugoplanowe postaci, tak myślę, że to jest dosyć wdzięczne i trudne czasami zadanie, bo z jednej strony masz mniej czasu w konstrukcji całego filmu, żeby gdzieś opowiedzieć tę historię danego człowieka, i też najczęściej jesteś funkcyjny wobec, ja bardzo lubię zresztą tę funkcyjność, wobec głównie sprawy filmu, w sensie o czym opowiadamy film, ale też w dużym sensie głównego bohatera czy bohaterki filmu. Ale masz mniej tych, powiedzmy, scen, w których możesz o sobie gdzieś przemycić to swoje drugie dno. Czy...
Ale udało ci się w wielu filmach, na przykład w Kruku.
O, dziękuję ślicznie.
To ta schizofreniczne alter ego, to bardzo silna rola.
Tak, to też, bo to jest dużo takich wątków w tym Kruku, którego faktycznie cenię sobie niebywale mocno, jako efekt końcowy, ale też jako całą pracę, bo już na samym etapie, jak czytałem scenariusz, to jest jeden z niewielu scenariuszy, które przeczytałem w życiu, a przeczytałem ich trochę, na palcach jednej ręki mógłbym wyliczyć takie sceny, gdzie otwieram scenariusz i przewracam stronę po stronie, bo jest takie zafascynowanie całą historią i co się dalej wydarzy, więc się czyta jak naprawdę dobrą powieść, dobrą książkę, więc to było fajne, ale też połączenie z Michałem Żurawskim gdzieś to...
Wspaniała rola.
Tak.
Zresztą wszyscy tam naprawdę...
Maciek Pieprzyca, który to reżyserował, który nas prowadził, no... Tak, to byliśmy trochę jednym organizmem z Michałem, więc to...
Tak, ale w ogóle ty masz, nie wiem czy szczęście, ale prawdopodobnie dzięki swojemu talentowi grywasz z wybitnymi aktorami. Nie mówię tylko o teatrze, ale też o filmie i serialu, bo mamy coraz lepsze, ciekawsze seriale.
Tak, no trzeba przyznać, że po pierwsze te seriale w Polsce się bardzo rozwinęły, w sensie te historie zamknięte w 6, 8 czy 12 odcinkach, to są naprawdę już filmowo wręcz robione produkcje.
Przeważnie inspektorów grasz.
Przeważnie inspektorów, ale tylko wrócę na ten temat. Ja uważam, że mam ogromne szczęście, to prawda. Mam ogromne szczęście, że pracuję w swoim życiu z przeróżnymi ludźmi i jako reżyserami i aktorami. I też kilka razy pracowałem za granicą. Ale to chyba to szczęście, to jest jakby taki wynik, ja myślę, że my sami gdzieś się... Nie chcę tu jakoś ezoterycznie zabrzmieć, ale że ja na przykład mam taką cechę w sobie, że ja bardzo lubię ludzi. Ja jestem ciekawy ludzi, w sensie...
Pomimo, że jesteś melancholikiem i samotnikiem
to,
też...
Ale ekstrawertykiem też potrafię jakby w sensie być w jakiejś... To są
no
takie...
to wiesz, musisz, skoro grasz na planach filmowych, to tam się kotłuje od ludzi.
Tak, tak. Ciężko się tam wtedy wyciszyć i poszukać tej swojej drogi, bo są aktorzy przecież na tych planach. Może nieskładnie prowadzę myśl, ale aktorzy na planach, którzy potrzebują, lubią tego chaosu, skakania z rozmowy w rozmowę i nagle pstryk, kamera, oni wchodzą. Są tacy, którzy się bardzo lubią wyciszyć gdzieś wewnątrz siebie
i szukają zakamarków gdzieś w dużym studiu.
Tak, a ja odkrywam coraz bardziej w sobie, znaczy najpierw co odkryłem, to gdzieś w wieku 30 kilku lat, że mnie najbardziej... skupienie mi daje poprzez relaksację, a nie takie jakieś mocne skupienie. Że
ale rodzaj medytacji?
Takiego głębokiego oddychania, można tak powiedzieć, że takiego wręcz...
Wtedy takiego stanu... myślisz o tenisie i...
O squashu.
A paintball też?
Nie. Ja mam wielką fascynację squashem, bo miałem 12-13 lat, jeżdżę na turnieje, grywam. Niestety jestem człowiekiem palącym wciąż, ale myślę o rzuceniu palenia, więc to mnie trochę kondycyjnie ogranicza prawdopodobnie, ale to jest świetna odskocznia.
Ja pamiętam tenisistę Nastazę, pamiętasz? Taka postać, wybitny tenisista, z czasów Fibaka, Rumun, z którym też, bo ja trenowałam tenis w Legii, także nawet wyczynowo i grywałam w takich... turniejach, takich VIP i grał Fibak z Nastazę słynnym, który co przerwa gemowa, to wyjmował takiego gulłaza i wpalił. No jeszcze widziałam kilku innych tenisistów, ale oczywiście, którzy też piwko lubili, ale piwko to już by cię zabiło.
No tak, ale tenis również piękny. Miałem tą przyjemność teraz sobie na wakacje z ojcem pograć, wyjechać na wakacje. Ojciec już po 70, a dalej gra w tenisa i to jest bardzo...
Ale ojciec was zaraził sportem, bo też tak, narty? Tak.
Narty nie. Ja byłem kiedyś też, grałem w drużynie koszykarskiej, nawet tam zdobyliśmy jakiś medal mistrzostw Polski w koszykówce za taki...
Jako rozgrywający.
Młodzików, tak. Taki rudy... denerwujący, podszczypujący, bardzo szybki, trochę bez głowy.
No i nie dwumetrowy, to musi być szybki.
Gortat
to nie jesteś.
Gortat to nie jest. Ale ta miłość do koszykówki gdzieś zawsze tak we mnie została. W sensie już taki bardzo kibicowska.
Ale sport jest bardzo dobry chyba dla aktorstwa, bo wyrabia dyscyplinę, wymaga. Przecież ten zawód wymaga treningu.
To prawda. Nigdy bym nie za bardzo rozumiałem i nie zgadzałem się, że nie rozumiem porównania sportu do aktorstwa jako pewnego rodzaju rywalizacji. No po prostu...
A nie ma rywalizacji w aktorstwie?
Ja gdzieś jej nie odnajduję. To znaczy jakby też oczywiście mam swoje ambicje, swoje cele, chęci, że chciałbym coś zrobić. Ale ciężko chyba, no w sporcie powiedzmy dwóch zawodników czy dwie drużyny grają i mają jakieś określone zasady i jedna wygrywa. Druga przegrywa, a powiedzmy jak jesteśmy na jakimś zdjęciach próbnych do filmu, no to gdzieś te zasady naszej wspólnej rywalizacji, one chyba są takie nie do określenia, więc to myślę, że
no gdzieś... ale wiesz, to środowisko, Hollywood, a przecież brałeś udział w castingach, także nie wiem czy do produkcji hollywoodzkich,
Hollywoodzkich nie, ale ludzi związanymi trochę z Hollywoodem brałem, bardzo, bardzo to lubię, ale to gdzieś ja prywatnie tego tak nie odbieram. Nie, jestem trochę starej daty, może nie szukam jakiejś tej rywalizacji.
Tak trochę tutaj skaczemy z tematu do tematu, ale ja na pewno wrócę do tych dwóch najnowszych twoich filmów. Właśnie myśląc o Hollywood, to jednak w pewnym sensie byłeś, bo zagrałeś w filmie przemalowanym Theo van Gogh. Byłeś na premierze? No bo to jednak nominacje do Oscara, wszystkie możliwe.
Na premierze niestety nie byłem, ale mam wspomnienia z planu, gdzie poznałem takich naprawdę światowych aktorów, Jerome Flynn, czy Saoirse Ronan, też nie pamiętam, nie wiem jak się jej nazwisko wymienia, czy świętej pamięci Helen McCrory, więc i to jest bardzo fajne doświadczenie, ponieważ uświadomiłem sobie tam, że my wszyscy aktorzy jesteśmy niezależnie z jakiej części świata, z jakiego części globu, jesteśmy bardzo gdzieś podobni do siebie. To jest jakiś taki osobny mental, w sensie,
aktorski.
Tak, osobny, pozanarodowościowy, bardzo mi się to spodobało. Takie jedne różnice, bo z tym właśnie Jerome Flynnem bardzo się gdzieś zaprzyjaźniliśmy, bo on też taki rudawo-złotawy i gdzieś rozmawialiśmy. Świetny aktor.
Tak, może ustalmy, że nie grałeś Van Gogha, bo pasujesz, jeśli chodzi o karnację.
Nie, tak, tak, tylko jego brata.
Jego brata, ale Theo.
No, ale właśnie chciałem, żeby właśnie mieliśmy te takie wspaniałe rozmowy i on tak nagle w takiej miłej atmosferze mówi: słuchaj, bo też sobie kupiłem taki świetny dom nad oceanem, nie? I wtedy dopiero poczułem trochę różnicę, to było sporo lat temu, że my jednak w Polsce raczej nie kupujemy sobie domów nad oceanem, ale wszystko przed nami.
Przemalowane filmy to w ogóle ci służą, albo ty służysz im, bo jednak chłopi też zagrałeś. Kowala.
Tak, myślę, że mam gdzieś bardzo mocno się z Hugh i z DK, bardzo, czyli producentem i reżyserką, bardzo gdzieś polubiliśmy już przy pierwszej produkcji i myślę, że nawet jeszcze będziemy współpracować razem, zresztą rozmawiamy o tym. Tak, no to są wspaniałe, w ogóle po pierwsze wspaniałe historie, a po drugie cały ten proces przemalowywania tych filmów, ile ludzi nad tym pracuje, ile lat nad tym pracują, to jest...
Ale widziałeś, jak to się robi? Byłeś świadkiem
tak,
tego?
Widziałem, jak to się robi, oglądałem to i też poznałem
pewnie
tych ludzi.
Pewnie żmudna praca.
Oczywiście.
Bardzo żmudna. Podobnie jak w filmach rysunkowych.
Myślę, że to trzeba lubić. Myślę, że to trzeba gdzieś lubić, być takim zamkniętym w swoim świecie człowiekiem i wykonywać swoją pracę. Więc, ale ja bardzo cenię. Nawet byliśmy taki zawstydzeni, pamiętam, z kolegą aktorem. Rozmawialiśmy z jedną malarką i że, Boże, no to ty oglądałaś jakby robiąc jedną scenę pół roku ciągle jedną twarz po prostu. I to jest dosyć creepy, można powiedzieć.
Lubią cię te formaty, bo w Dziadach też zagrałeś. Mówię o teatrze, w tym słynnym 14-godzinnym spektaklu.
To ogromne doświadczenie, w sensie takie...
Kondycyjne. No ale tu sport.
Tak, sport. Tam najgorzej chyba miał Bartek Porczyk, który grał Gustawa Konrada. To on miał tam naprawdę, trzeba przyznać, jak kilka razy zagraliśmy ten 14-godzinny spektakl, który zaczynał się o 12 w południe, a kończył się naprawdę gdzieś koło 2-3 w nocy. Zagraliśmy to tylko kilka razy, bo później się pozmieniała władza w teatrze i no to już nie ma co o czym.
Zawsze na gorsze, prawda? No może teraz na lepsze.
Tak, nie ma co, ale po prostu rodzaj euforii ludzi, jak kończyliśmy po 14 godzinach, nie wiem, czy dlatego, że w końcu koniec.
A duszno było.
Nie, graliśmy to najczęściej w Teatrze Polskim na głównej scenie, na drugiej scenie, że rodzaj tej energii, euforii ludzi, to jak na koncertach muzycznych wręcz, oni tak reagowali na koniec tego spektaklu, ale to piękne doświadczenie. Ja też miałem możliwość mówienia takiego bardzo ważnego monologu Alfreda. Mogłem po tej scenie chodzić, robić co chcę i gdzieś zatrzymywać.
Jeszcze mówić wierszem.
Tak, mówić wierszem, ale gdzieś w tych klauzulach czy średniówkach gdzieś jakby zatrzymywać myśl i nawet z nią stać przez jakiś czas. To naprawdę ważne dla mnie.
No tu wyglądałeś, że zagrasz Hamleta.
No, chciałbym kiedyś, chociaż może już za stary jestem na Hamleta, ale to nie...
Tak. Duńskie rysy twarzy i karnacja.
Ja, tak naprawdę, to ja naprawdę gdzieś kocham, to może za duże słowo, ale bardzo sobie cenię i lubię mówienie wierszem, bo jeżeli wiersz jest jakości dobrej, a mówimy tutaj o wybitnej jakości poetach, czy Szekspirze, czy Mickiewiczu, to gdzieś w tym zapisie, gdzieś czytając i powtarzając samą jakby melodią, frazą ten wiersz dla siebie samego, można znaleźć naprawdę gdzieś pokłady jakichś nowych myśli, i to jest bardzo ładne i bardzo trudne, jest jakieś matematyczne. Mnie to fascynuje w dalszym ciągu i chciałbym, żeby więcej tego teatru robić wierszem po prostu. Mm-hmm.
Ale znasz naszych wspaniałych klasyków mówienia wierszem. Gustawa Holoubka, Zbigniewa Zapasiewicza. To wspaniała szkoła na pewno.
Bardzo cenię.
W szkole aktorskiej jakby przerabialiście ten temat i studiowaliście mistrzów.
Ja miałem To wielki zaszczyt, bo moim profesorem prowadzącym, czyli opiekunem roku, był Zbigniew Zapasiewicz, świętej pamięci. A to człowiek, dla mnie, młodego człowieka, który przyjechał z Wrocławia w wieku 19 lat studiować i w ogóle nie był ze świata aktorskiego, to było to trochę jak na pomnik się patrzyło, co też nie jest dobre, co też wydaje mi się z perspektywy czasów pewnie jest dobre, ale gdzieś taką fajną więź z panem profesorem złapaliśmy. On mi gdzieś zabierał na kieliszek wina i opowiadał mi o historii, o niemieckich filozofach, o jakichś przeróżnych dziwnych rzeczach. I pamiętam, że kiedyś go zapytałem: panie profesorze, a czy aktor może być inteligentny? I on tak odpowiedział.
No był taki mit pokutujący.
I on odpowiedział bardzo mi się to podoba. No jeżeli mu to nie przeszkadza. Jest bardzo,
o,
bardzo...
tak, to w tym starszym pokoleniu to dość popularne zresztą, ten taki autodystans. A propos szkoły teatralnej, gościłam niedawno Wojciecha Malekata i mówiliśmy dość dużo, on sam rozwinął ten wątek, o przemocy w szkole teatralnej, w teatrze, o przemocy oczywiście psychicznej, bo chociaż czasami i do fizycznej dochodziło. Czy ciebie to dotknęło, to zjawisko?
Nie, wydaje mi się, że mnie nie dotknęło, ale dlaczego mówię wydaje mi się? Bo gdzieś do szkoły przychodziłem z poczuciem takiego nastoletniego człowieka, który ma... mogę wszystko. Taki,
bo ty
taki...
tak nagle zdałeś do tej akademii,
tak,
prawda?
Tak nagle, tak po tak, prostu tak nie mam w rodzinie właśnie żadnej historii aktorsko, ze świata filmu czy teatru, więc nagle gdzieś z poczucia nie wiadomo co robić w życiu, no to ja zostanę aktorem i później dopiero zacząłem dojrzewać.
W szkole cię nie chwalili za to, jak deklamujesz wiersze, bo bardzo często to jest takim motorem, że młody człowiek chce, albo aktorka.
Nie miałem czegoś takiego. Nie miałem czegoś
nie
takiego.
Nie deklamowałeś na akademiach.
Nie. No ale w każdym razie, tylko wracając do tego, że jednak z tej szkoły wyszedłem, nie wiem jak to powiedzieć, zalękniony. I nie znam przyczyny tego. To pewnie na jakąś głęboką terapię by się przydało. Nie chodzę, więc nie wiem. Ale chodzi o to, że złapałem jakieś lęki w tej szkole, a nikt mnie nigdy nie zrobił mi niczego złego. Pamiętam to jako wspaniałe doświadczenie, super taki bardzo mądry, głęboki czas, a jednak ta szkoła gdzieś wrzuciła ten taki takie...
Może z obserwacji obserwowałeś innych. Gdzieś to zjawisko jednak się może niedotkliwie w twoim przypadku przewinęło.
Możliwe, a możliwe też, że no właśnie już że widziałem takie rzeczy, a wypierałem. Nie wiem, no jeszcze jestem z takich czasów, gdzie była fuksówka i naszymi mistrzami fuksówki byli znakomici aktorzy. Leszek Lichota i Michał Żurawski.
To bardzo łagodny, szczególnie Leszek
oni
Lichota.
Oni
bo Michał
naprawdę...
to ma jakąś mroczną stronę, którą zresztą było widać
nigdy,
w Kruku.
Tak,
no tam zagrałeś jego schizofreniczne alter ego.
Bardzo chętnie o tym powiem, tylko że że mi się ta fuksówka podobała. To było bardzo fajnie łączące. A Wojtek Malajka, z którym też rozmawiałem, on wycofał fuksówkę, więc może to lepiej. Nie znam zdania. Ja pamiętam po prostu.
Tutaj bardzo rozwinął tę część.
Tak?
Tak.
I gdzieś też znam jego zdanie na ten temat i nawet mówiłem, że gdzieś szkoła we mnie wzbudziła jakieś lęki, których kiedyś nie miałem jako młodszy człowiek.
Ale przezwyciężyłeś je.
Tak, później się z nich wyprzezwyciężyłem i właśnie on mi powiedział, a może właśnie coś się takiego wydarzyło, czego w ogóle nie byłeś świadomy, że to ci zbudowało tym pewnego uczucia, jakiś niepokój czy
Ale przydałyby się zajęcia z psychologii w szkole aktorskiej.
Wydaje mi się, żeby się, że tak, że to może być.
Pracujecie na swojej psychice, na wyobraźni.
Tak, jesteśmy obrazem i malarzem
na
jednocześnie.
Na delikatności wewnętrznej albo zarozumiałości, buty.
To zarozumiałość to... No tak, tak. No każdy ma jakieś takie maski, które próbuje założyć, żeby zakryć tą wrażliwość, no bo jednak wydaje mi się, że ci najwięksi aktorzy to są przeogromnie wrażliwymi ludźmi i każdy ma swoje sposoby na
przezwyciężanie.
Tak, no jeden jest po prostu, za przeproszeniem, bucem, bo zakrywa tym jakieś swoje
kompleksy.
Problemy, kompleksy, tak. I jeszcze, że tak dociągnę do tego, że właśnie z Michałem Żurawskim, z którym miałem okazję w Kruku spotkać się po latach. I to takie ładne, takie zatoczenie koła w szkole. Pan kolega, który jest naszym mistrzem foksówki, a później graliśmy właściwie takich dwóch ludzi w jednym ciele. Nawet mieliśmy takie, Michał miał pomysły, bo gdzieś, że ja czasami, były takie momenty, że on prosił mnie, żebym zrobił coś dla niego w jakiejś postaci, bo on mógł, bo ja byłem jakby częścią jego, więc to super, bardzo, bardzo wspaniałe doświadczenie, ten Kruk.
Ale to ciekawe, że jednak te role takich poważnych postaci, głębokich, skomplikowanych w tym drugim planie, to do ciebie jakoś na trwałe przylgnęły. Zresztą znakomite role tutaj, dalej ciągnę wątek z seriali, chociaż do Buczy wrócimy.
Dobrze, dobrze.
Seriali, no bo zagrałeś w znakomitych serialach i filmach. O Paradoksie mówiliśmy, ale Belfer, Kruk, jak już wspomnieliśmy, Szać, Ślad, Odwilż. To z takich trochę zmęczonych grasz, zmęczone postaci.
Zmęczonych życiem policjantów.
Często wymiętych komisarzy, tak. Detektywów.
Ale powiedziała pani, że przylgnąłem. Ja mam teraz moment w życiu, że oczywiście sobie bardzo cenię to i chcę jakby dalej to robić, ale czuję pewnego rodzaju dojrzałość i na szczęście zaczyna się to pojawiać, że w tym momencie czuję gdzieś, że doświadczyłem tego życia na swój sposób, na tyle i prywatnie, i zawodowo, żeby być jakby postacią, która wypełnia, znaczy w sensie, która prowadzi dany film czy dany serial, więc jakby to poczucie w sobie gdzieś mam i ono jest bardzo ładne i bardzo się cieszę, że dostaję takie możliwości, bo to jest całkowicie inny sposób pracy. Nie wiem, czy o tym mówiłem, przepraszam, jeżeli się za... Ale pracę na tym, że w pewnym momencie można mniej, grając główną postać w filmie, można trochę mniej grać, bo można sobie skonstruować ją na przestrzeni jakby wielu scen i nie w każdej trzeba zagrać jakąś paletę barw swoich emocji czy wszystkiego, tylko wręcz, wracając jeszcze do Buksłowa Lindy, z którym pracowałem, że można się troszeczkę wycofać, można się trochę schować, że to bardzo ładnie można gdzieś ten plan sobie rozrysować. I tylko zakończę, ja nie jestem człowiekiem, który formalnie do tego podchodzi i rysuje sobie plany, ale lubię mieć taką mapę emocjonalną przebiegu postaci.
No najpierw musisz się zrozumieć z reżyserem, z autorem scenariusza, to bardzo podkreślasz.
Podkreślam to i...
Zaprzyjaźnić może.
Znaczy to chodzi o taką zawodową przyjaźń, bo ja na przykład też...
Oczywiście.
Tak szczerze powiem, lubię się czasami kłócić z reżyserem, ale kłócić na zasadzie... takiej w sprawie, kłócić się o sprawę, o jakiejś rzeczy.
Ale takim czarnym humorem?
Raczej tak, bo najfajniejszą...
Nie wiem, dlaczego mi się ciągle kojarzysz z czarnym humorem, czarnym charakterem, tak. Szarym charakterem.
O kurczę, nie, ja bym dziś no, serduszko
to jest raczej. Bardzo trudno grać taką postać niedopowiedzianą.
Tak. Mogę powiedzieć tak, ale ale lubię to robić po prostu.
Może dlatego, że ty jesteś bardzo melancholijny i bardzo często o tym mówisz. Lubisz samotność, jesteś samotnikiem. Nie wiem do jakiego stopnia, nie wiem czy masz rodzinę, czy masz dzieci, żonę.
Nie mam żony, nie mam dzieci, mam szczęśliwie sobie żyję ze swoją dziewczyną na Żoliborzu, jest nam bardzo dobrze z tym. No to są takie też oczywiście przejściowe momenty, bo też mam takie momenty bardzo mocno ekstrawertyczne, gdzie lubię do ludzi pójść, ale widzę, że czym starszy jestem, to wolę jednak sobie zamknąć się z książką i poczytać książkę, czy pooglądać jakieś dobre
filmy. Czytasz książki? No. Wspaniale. Jakiś relikt.
Tak, ja tylko, tak, może nie relikt, no teraz mam taką, mamy listopad i to jest taki moment, w którym jednak książki i to jest moje...
I po co sięgasz? Po jakie?
No teraz czytam dwie równocześnie, ale ta, co mnie bardzo fascynuje, to jest Fizyk w jaskini światów, czy naukowiec fizyk w jaskini światów, to jest o genialnym, to jest jakby wywiad rzeka z naszym genialnym fizykiem, teoretykiem Krzysztofem Meissnerem. Wspaniały człowiek w tym sensie, co on mówi, bo ja...
Co osiągnął.
Tak, on współpracuje z Rogerem Penrose'em i może to Państwa nie będzie interesować, ale mnie to mega interesuje, że on jakby znalazł ślad tego, bo Roger Penrose zaproponował, że możliwe jest to, że nasze wszechświaty istnieją po sobie, że nie ma multiwersu takiego, że pełno każda decyzja tworzy nowy wszechświat.
Ani nie ma równoległych.
Tak, tylko że jakby one jakby cyklicznie po sobie następują i no mnie to fascynuje, tylko dokończę, że jakby gdzieś znalazł, to Roger Penrose to zaproponował, a Krzysztof Meissner znalazł jakby ślad po tym, że to można prawdopodobnie zauważyć poprzez fale grawitacyjne, które się rzucają, żebym to tego źle nie powiedział, ale mikrofalowe tło jest coś takiego. Tak. I że one takie okręgi trochę mogą zostawiać. Te, bo jakby ta
czy już
fala...
do fizyki kwantowej doszedłeś? Czy...
Przedłem. No. Znaczy, mnie to fascynuje. Jakby bardzo chciałbym w życiu, bo zawód jest zawodem, ale dotykać, no, jakby fascynuje mnie nauka, bo ona mnie uczy pokory. Bo jeżeli się wgłębić w naukę o fizyce kwantowej, czy o w ogóle wszechświecie, który nas otacza, to nagle po prostu, no to jest fakt, że nikt na tym świecie, który żyje, nie wie tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi i w czym my żyjemy. I to uczy mnie jakiegoś takiego, no hola hola Cezary, na przykład jeżeli mam jakieś złe myśli, że coś za fajny jestem albo jakiś, no to gdzieś to mnie naprowadza na...
Ja czytałam, no już jakiś czas temu, książkę Wiktora Osiatyńskiego, taki... kompilacja wywiadów z największymi ludźmi, naukowcami świata, którzy no, jednogłośnie mówili, że Bóg może istnieć albo istnieje. Tylko zależy, jak sobie go wyobrazimy. Oczywiście. Bo możemy go na przykład z punktu widzenia fizyki kwantowej, czy też tych różnych teorii niesamowitych, matematycznych wyobrazić. A twoim zdaniem istnieje? Tak już zaczynam powoli zbliżać się do filmu Bucza.
Jeszcze tylko, tak, jakby już odpowiadam, nawiążę do tego, że to są chyba dwie takie, dwie strony fizyków teoretycznych, że niektórzy w tym niezrozumieniu i w tej całej wielkości świata i w tym wszystkim, że my tylko odkrywamy tak naprawdę... zasady rządzące wszechświatem, które są przesunąć je o jakiś tam przecinek po przecinku. Ale jak przesunąć te zasady, powiedzmy tam o jakiś milimetr, tam oddziaływanie, nie wiem, neutronu czy tam do elektronu powiedzmy, to wszystko to byśmy, jakby tej rozmowy by nie było, niczego by nie było. I że odkrywamy jakieś zasady rządzące wszechświatem, ale skąd się wzięły te zasady? To pytanie takie i Krzysztof Meissner jest człowiekiem, który wierzy w transcendencję, po prostu transcendere, czyli ponad ponad, dobra, już nie będę.
No wiemy, co to jest transcendencja, na tak. Szczęście. To może
chciałem
teraz
to ładnie przetłumaczyć, ale ja osobiście.
No jest to polskie słowo też.
Tak, oczywiście, że tak. Tak, wierzę. Wierzę w coś większego od siebie samego. Wierzę oczywiście, że tak. Mi jest blisko do. Jestem wychowany w wierze chrześcijańskiej, w katolickiej wierze i jakby. Oczywiście, że tak. Ale to jest taki temat, który jest tak trudny w tych czasach, tak w ogóle jest trudny.
Bo szczególnie jak się zrobiło film Bucza. Teraz wracamy do tego filmu, bo on jest niezwykły, niezwykły, wstrząsający nas, ludzi żyjących w XXI wieku, niewierzących, że coś takiego się dzieje na świecie, a opowiada historię z 2022 roku. Opowiedz, o czym ten film jest. Wiem, że też prawie nauczyłeś się mówić po ukraińsku.
Tak, aczkolwiek, znaczy, jak już pobyłem tam dłużej, to naprawdę ten język jest, jednak słowiańskie języki mają to do siebie, że jak się w nich poprzebywa, to
wspólna rodzina.
Tak, wspólna rodzina i wiele słów czy zwrotów jest bardzo podobnych. Przykładowo dziękuję, dziakuję. A po rosyjsku jest spasiba, prawda? To są w ogóle te języki gdzieś są.
Ja w słowiańskim dziękuję często.
O, ale.
Serbsko-chorwacki dziękuję. Chyba.
Nie, nie albo wiem, dziękuję. Nie wiem, tak. No, ta grupa, tak. W każdym razie.
A może bułgarski?
Nie, nie. No to cała ta. Ta historia z filmem Bucza jest dla mnie dziś takim czymś zmieniającym mnie też jako człowieka, bo gdzieś 2 lata temu dostałem propozycję, żeby nagrać self-tape'a. Tego self-tape'a nagrałem po angielsku. Później spotkaliśmy się z reżyserem.
Taki rodzaj castingu.
Tak, tak, rodzaj castingu, że samemu w domu sobie człowiek się nagrywa. No, nie było możliwości pojechać się castingować.
Znaczy, oczywiście, był, no było, ale.
Tak. A później kilka razy się spotkaliśmy na Skype'ie. Wiem, że ten był szerokie spektrum poszukiwania aktora, który miałby zagrać Konstantina Gudauskasa, o którym porozmawiamy za chwilę, który jest historycznie
autentyczną postacią. I żyjąca dzisiaj.
Tak. I z tego co wiem, to gdzieś od strony reżysera, to gdzieś po pierwszym naszym spotkaniu, takim na wizji na Skype'ie, wiedział, że chce, żebym to ja zagrał. Tam bardzo dużo ludzi, nie wiem, z Wielkiej Brytanii było castingowane, gdzieś poszukiwane. Bardzo z tego byłem dumny. I dostałem, już tak dokończę tę historię, i dostałem scenariusz. Pamiętam, że to gdzieś przed świętami dostałem scenariusz Bożego Narodzenia. I przeczytałem ten scenariusz i napisałem takiego bardzo od serca maila. Później dałem do tłumacza zaprzysięgłego, że jest to wspaniały projekt. Ja całym sercem w ogóle kibicuję temu projektowi, ale ja nie mogę w nim zagrać, nie chcę w nim zagrać, ponieważ była tam w 2 scenach taka gloryfikacja trochę banderyzmu.
Ale rosyjskiego, z tego co pamiętam, banderyzmu.
Nie, banderyzmu ukraińskiego, w sensie banderyzmu, w sensie tego. No to historia,
wołów. Mundury ich mi się myliły.
No wiadomo.
No, było takich 2 zadziornych wataszków na granicy.
Aha.
To oni?
Nie,
byli bandyci rasowi.
W każdym razie, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że moja agentka powiedziała, to tak napisałeś bardzo ładnie, tak od serca, tak czysto i uczciwie, ale może tak napisz po prostu, że czy dałoby się coś z tymi scenami, w sensie zmienić je. I napisałem jeszcze raz. I o czym chcę powiedzieć? O tym, że dla Ukraińców Bandera i cały ten ruch banderowców był walką do lat 60. z rosyjskim okupantem, walką o niepodległość. Dla nich to jest, my mamy swoją historię Wołynia, przecież okropną, i dla mnie się banderyzm z tym kojarzy. Ale w tym dialogu, w którym ja napisałem do nich, że a propos tych scen, i oni wycofali te 2 sceny, w ogóle zlikwidowali z tego filmu. I ja byłem przeogromnie dumny, tylko przepraszam, przeogromnie dumny, że gdzieś jako człowiek, już nie aktor, że mam wpływ, że możemy w tym dialogu, mam wpływ na pewnego rodzaju kształt opowiadania filmu. I to było dla mnie bardzo ważne. I bardzo dziękuję Stanisławowi, że tak w ten dialog wszedł.
Reżyserowi.
Tak, Stanisławowi Tionowowi, że w ten dialog wszedł i to było dla mnie bardzo znaczące. Tak.
Ale teraz postać, którą odgrywałeś, grałeś, Konstanty Gudauskus. Tak mi się wydawało, że nazwisko trochę litewskie, ale ty go poznałeś osobiście, wiesz co to za typ bohatera. Ja odczytałam z filmu, że to bohater uduchowiony, uduchowiony przede wszystkim, bo on to co zrobił, czyli przemycał Ukraińców. Dobrze, mów ty.
Tak? Dobrze. No, jest, historia jest pół Litwinem, pół Żydem, mieszkającym w Kazachstanie. Mieszkał w Kazachstanie i z powodów politycznych, ale też nie do końca wiem jakich, został z Kazachstanu gdzieś, no nie powiem wydalony, ale Ukraińcy go przyjęli po prostu do siebie. I on w trakcie wybuchu pierwszych dni wojny, gdzie się wydarzyła ta przeogromna tragedia w Buczy, on swoim własnym samochodem, co śmieszne, Teslą.
Ale Tesla, to Renault też było niezłe. Tak. On był, zdaje się, dobrze sytuowany.
Dobrze sytuowanym,
a Bucza
obywatelem.
To taka elegancka dzielnica Kijowa.
Taki Konstancin Jeziorna kijowski.
Domy, wille.
Tak, no taka.
I tam popełniono ludobójstwo.
Tam popełniono ludobójstwo, tam doszli Rosjanie. Zresztą Rosjanie doszli w pierwszych dniach wojny. Widziałem ten taki wiadukt, że doszli w linii prostej na 3 kilometry od Pałacu Prezydenta. Że jakby doszli dalej, to prawdopodobnie ta wojna mogła się skończyć w kilka dni. Zostali zatrzymani. No i w tych, jakby otoczyli ten Kijów. No, w tej Buczy była granica, bo to, nie wiem jak to się blokposty chyba nazywają. Że, i nie wypuszczali. Ludzie chcieli uciekać do Kijowa. A oni ich nie wypuszczali, a w tej Buczy mieszkały rodziny generałów, bardzo ważnych jakichś artystów.
Kompozytorzy, zresztą te postaci no, prawie oryginalne. Czasami wydawało mi się, że grane przez tak zwanych naturszczyków.
Tego do końca nie wiem, do końca nie wiem, ale możliwe, że w jakimś momencie, w sensie byli naturszczycy. Ale
te osoby też żyją. Te, które zostały przemycone przez granicę.
No, siłą tego filmu i jest to, że on jest oparty właściwie na, nie wiem, nie chcę procentowo mówić, ale 95% rzeczy, które są w tym filmie pokazane, po prostu się wydarzyły i są wycinkami okrutnych wydarzeń, które po prostu miały miejsce w tym momencie.
I ty tam chodziłeś po tych prawdziwych jeszcze ruino, zabałaganionych terenach.
Prawdopodobnie nie chcę teraz skłamać, ale byłem na przykład w Borodziance, gdzie taki blok, taki późny Gierek, ja sobie to nazywam czteropiętrowy, taka płyta bloku, jest po prostu przepołowiona na pół i widać po prostu z tej połowy takiej ściany bocznej, po prostu jakby tu kuchnię, tu łazienkę na piętrze i takie po prostu przecięte w pół, gdzie ta bomba trafiła. To są jakby rzeczy nie do opisania. Już teraz łatwiej mi się mówi mi się trochę bezemocjonalnie, bo to było dawno temu, ale pojechanie na to miejsce jeszcze w takim bardzo, kręciliśmy to w bardzo zimnym okresie. Te kruki czy wrony, ta szarość,
ta wilgoć w filmie. To jest wyraźnie podkreślone, jakaś ta wilgoć, taka słota, błoto.
I ten bohater, ten Konstantin Gudauskas, on swoim własnym samochodem przewoził, gdyż miał paszport z Kazachstanu, on przewoził ludzi, a paszport Kazachstanu przez Rosjan jest uważany jakby chyba z jednej rodziny, że tak powiem.
I ormiański, z tego co wiem.
No i on przewoził właśnie przez te granice ludzi, z te rodziny z Buczy do Kijowa, przewiózł tych ludzi około powyżej 200. No nieraz jakby narażając swoje życie. To jest przepiękna historia.
No ale też ginęli jego jakby partnerzy w tym przemycaniu ludzi. Tam wzruszająca postać młodego chłopca.
Tak, tak. No tutaj akurat nie potrafię się wypowiedzieć. No tak, no jest to bardzo poruszające. No nie powinien, to jakby też to jest taki... Myślę, że nie powinien tego młodszego swojego chłopca, kolegę, którego traktować jak syna, nie powinien go brać tak naprawdę, nie? Ale ja chcę tak o sobie trochę w tym filmie powiedzieć, że dla mnie to była, jeżeli mogę oczywiście, że to taka cudna decyzja, w sensie, że dostajesz propozycję, gdzie musisz pojechać na 2 miesiące do kraju ogarniętego wojną i po prostu poprzez, no boi się człowiek tam pojechać. Moja mama mówi, proszę cię, nie jedz. Ja mama, nie jedź. Mama, ja mówię, mama, tam się tam nic nie dzieje, tam wszystko tam, ty, ale to uspokajasz mamę, a
to
sam
ta
się boi.
Ukraina, ten konflikt, to się stał takim standardem newsowym, a przez to uklepujemy to w świadomości.
Tak,
to się przez to dzieje jakby nierealnie.
Trochę tak, no na początku, to chyba każdy pamięta, jak na początku wszyscy reagowaliśmy, jakbyśmy naprawdę realnie przestraszeni, a później się przyzwyczailiśmy trochę do tego. To jest bardzo brzydko.
I to tylko jakby, dwa lata.
Ale cała ta decyzja i cały mój taki pojechanie tam, chcę to gdzieś... To było ważne i też ważne w kontekście filmu. Tam powstają takie bardzo ładne zdania, że prawdziwą, o taka mała dziewczynka do mnie mówi, że prawdziwą odwagą nie jest brak strachu, tylko prawdziwą odwagą jest, ja to mówię, że źle cytuję, prawdziwą odwagą jest działanie pomimo strachu. I to gdzieś mi też jakby rezonuje z tym moim całym pomysłem, żeby pojechać tam i żeby zrobić coś w życiu ważnego. Dla mnie to jest trochę ważniejsze niż film. Chciałem pomóc od siebie, chciałem coś zrobić, co doświadczyć czegoś jako człowiek i swoją postawą też dla tych ludzi być czymś ważnym.
Tak, tam pada wiele takich zdań, których się nie zapomni. Zważywszy na to, że żyjemy w XXI wieku, że nie mieści nam się w głowie, że już po nazizmie, że jeszcze coś takiego jest możliwe, to co wyprawiały te wojska, najpierw desantowe, później specjalne, tak? Okrucieństwo, łatwość strzelania w czoło, łatwość zabijania z bliskiej odległości młodych osób, starych. To nieprawdopodobne.
Nie umiem o tym, w sensie nie wiem, co jest w człowieku, że tak można robić.
I że te standardy się powtarzają, od Wołynia przez w ogóle historię świata i gwałty. I gwałty.
I ogromną ilość gwałtów takich. Tak. Naprawdę zamykali je tam w tych piwnicach, pili gdzieś na górze i schodzili sobie. No to przecież to... Tak, to są udokumentowane niestety historie. Nie wiem, co jest takiego w człowieku, ale żyjemy chyba w takich bardzo, jak to chyba Chińczycy mówili, w ciekawych czasach, czyli bardzo...
Bardzo złych.
Bardzo złych.
Niebezpiecznych. Tak. No ale zagrałeś też w drugim ciekawym filmie, studyjnym wyraźnie, Prześwit. I to znowu jest film taki głęboki, który nie pozostawia cię obojętnym. Ty znowu grasz postać komisarza, detektywa, który jest rozdarty wewnętrznie, staje się jakby coraz bardziej agresywną postacią. I jest to taki film, powiedziałabym, który się bawi konwencjami, bo ja tam i wyczuwam Bergmana, Siódmą Pieczęć i wyczuwam Wodzireja, Falka.
Super. To trzeba by z Magdaleną Piętą, reżyserką, debiutantką filmu, porozmawiać o tym, ale tu dla mnie jest właśnie i cały ten moment, że te dwie premiery na Warszawskim Festiwalu Filmowym Buczy i właśnie Prześwito, to jest dla mnie coś bardzo, ja czuję ogromną satysfakcję, że to są tak dwie odmienne role, że z jednej strony człowiek szlachetny, wypełniony misją ratowania i pomagania ludzi i naprawdę eksploracja w sobie takich rzeczy jest dla mnie czymś bardzo ważnym.
I wyszła z niego przemoc.
A nie, mówię, nie? Mówię w buczy.
A właśnie
z drugiej strony w tym prześwicie taki człowiek, taki no w bardzo trudnym momencie życiowym, taki poszukujący, znaczy pogubiony bardzo mocno, bo zostawiony przez kobietę, nierozumiejącego świata.
I agresja na drugą kobietę.
Ja bym tak prosto, ja bym tutaj dyskutował.
No, ja to ale tak odebrałam.
Tak, ale ta agresja i tak. Od
razu się na drugiej kobiecie, no takie dość męskie.
Tak, to, znaczy w sensie nie bronię tego, że tak, no, na pewno jest ta agresja na drugą kobietę, ale to, co mu gdzieś tam urosło, to wszystko i to, bo to jest film, który właśnie, tak jak pani mówi, on ma dużo gdzieś przemyślanych spraw przez Magdalenę i na planie mieliśmy naprawdę dużo rozmów i dyskusji o funkcji teraz mężczyzny w ogóle, która jest jakaś trochę zagubiona jednak w tym współczesnym świecie, o funkcji kobiety, o tym...
Tak, no tam naprawdę... wyraźnie funkcja kobiety to była najsilniejsza. To była najsilniejsza postać.
Tak, no Daria Polunina w ogóle też taka... bardzo charyzmatyczna osoba, bardzo charyzmatyczna aktorka. I to spotkanie z nią i w ogóle z tymi ludźmi na tej Górze Ślęża, gdzie było straszliwie zimno.
No tak, no tam jakby ilość pociągania nosem, muszę przyznać, i to, w tym wietrze, to jest rekord pociągania nosem.
To prawda.
Nawet się zastanawiałam, czy to jest jakiś środek aktorski.
Ja jak oglądałem, to też sobie tak pomyślałem, na przykład myślałem, ja chyba mam ten środek aktorski, ale to było tak zimno, że człowiek tak to nie kontroluje tego. Ale cenię sobie bardzo ten film, bo to jest film kameralny i ja gdzieś uważam, że w mojej drodze aktorskiej, a jestem już 20 lat to robię, to uważam, że ten film, ta postać policjanta jest jakimś zwieńczeniem tych wszystkich policjantów, których w życiu gdzieś miałem okazję zagrać, czy to w Paradoksie serialu, czy w serialu Odwilż, czy w różnych innych, bo kilka razy to grałem. I trochę przyznam szczerze, że już staram się gdzieś te rzeczy od siebie odsuwać. W sensie jak dostaję kolejną taką samą propozycję, to
nie do końca chcę. No to skomplikowanych detektywów będziesz grał, bo ty już grasz detektywa.
Tak. Ale właśnie, że to było dla mnie gdzieś to, że mogłem to całe doświadczenie swoje wrzucić, to bardzo dużo pracowałem, przyznam szczerze, nad tą postacią, trochę inaczej niż
zazwyczaj. W bardzo trudnych warunkach, dodajmy chyba. Tak. No nie wiem, ile spędziliście czasu na tym wietrze, z tym pociąganiem nosem i z tym zimnem ewidentnym. Zimno wiało z tego ekranu.
Tak, a zimno wiało i to jest właśnie dobre, co mnie to pani wyczuło, bo tam ciągle wiało. Tam nawet nie było, że bardzo zimno, tylko było tak
tam
jeden
nawet na dole
minus
wiało.
Jeden i ten wiatr z tym deszczem pod takim kątem to było. Spędziliśmy tam 2 tygodnie, ponieważ to jest jakby projekt jeszcze z mikrobudżetów, które tam każdy dzień zdjęciowy kosztuje dużo pieniędzy. 2 tygodnie wspaniałej atmosfery, ale taki połączyła się gdzieś mocno rodzina poprzez ten ból istnienia, kręcenia na Górze Ślęża filmu. Ale ja gdzieś jeszcze powtórzę, te dwie postaci są dla mnie gdzieś bardzo ważne, bo są tak odmienne aktorsko, gdzieś pokazują gdzieś taki, tak dla mnie samego nawet, już nie chodzi o nikogo innego. Jakby, gdzie doszedłeś przez te 20 lat, w sensie jaki był twój rozwój aktorski i jestem z tego dumny, przyznam, że tu byłem na Ukrainie, tu zrobiłem taki film.
Krytycy to zauważają.
Bardzo dziękuję.
Krytycy to zauważają, czytałam, ja też tak uważam. To jaki projekt teraz, nad czym pracujesz?
Skończyliśmy teraz drugą część Furiozy, klimat, kibicowski klimat. Mm-hmm. Teraz nie mam jakiegoś większego, mam takie 2 mini zadania, które wykonuję, ale głównie w listopadzie to właśnie się skupiam na czytaniu książek i oglądaniu, jakby dopełnianiu siebie, bo trochę dużo było tej pracy.
A może jakieś kolejne dziady zagrasz? To będzie dużo roboty.
Nie, ale też gdzieś wiesz, szukam, no już to jest ten wiek po 40 facet, no szukam tego balansu w takim sensie, że w pewnym momencie chyba trzeba gdzieś odejść gdzieś indziej, nie wiem, pójść coś zrobić innego. Nie, właśnie wręcz przeciwnie, niezwiązanego z aktorstwem, żeby gdzieś te naczynie wypełnić, żeby móc dawać coś, przeżyć od siebie.
No to komediowe role, absolutnie.
A do Hollywood bardzo...
Bardzo chętnie.
Nigdy nie miałem takiego marzenia, ale byłem właśnie na pokazie Buczy w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, gdzie był naprawdę bardzo poruszeni ci ludzie byli tym filmem.
To w wielu miastach prezentowano.
Tak,
kilkunastu chyba.
I to jest naprawdę taki inny kraj i to byliśmy rok temu, tam nie rok temu, pół roku temu i chciałbym tam wrócić. Tak przyznam szczerze, że to fajny świat, ale moim głównym marzeniem jest robić filmy po prostu na całym świecie. Tak w sensie poznawać ludzi na całym świecie.
I językowo podołasz.
Dogadam
się. Bo już ukraiński znasz.
Dogadam się. No to... Wszyscy znają język polski. Nie,
tak?
No żartuję oczywiście. Nie, no po angielsku się dogadam, ale...
No wiesz, znam aktorów, którzy grali po francusku, nie znając francuskiego, albo śpiewali w językach obcych, tak jak Ula Dudziak, która w ogóle nie znała języka angielskiego, a uczyła się z Radia Luxemburg. Także to można.
Tak, myślę, że... Język nie jest jakąś taką wielką barierą. Oczywiście nigdy nie zagram po angielsku tak, żeby nikt się nie skojarzył, że jestem gdzieś z Europy Wschodniej, ale myślę, że jest teraz też taki trend, że lubią te akcenty takie obcojęzyczne.
Tak, to jest bardzo popularne. Nam by to przyszło bez żadnego problemu takie akcenty.
Tak, czy rosyjski, czy gdzieś wschodnioeuropejski, to nie jest problem.
A z jakim aktorem chciałbyś zagrać? Pod jakim reżyserem z tego Hollywood?
Ja teraz mogę zepsuć trochę nazwisko, ale widziałem... nie, to może o nazwiskach nie. Ja nigdy nie miałem tak, że z kimś bardzo mocno chciałbym zagrać. Ale fajnie by było się spotkać, nie wiem, zawsze ceniłem sobie Garego Oldmana na przykład, bardzo to sądziłem.
To dobry wybór. Good choice.
Good choice, ale na przykład też, no, ja też to gdzieś tam wychowałem się na tych filmach amerykańskich tam z lat 70., 90., na przykład Harvey Keitel zawsze mnie też fascynował jako aktor, nie? Że taki młodzież studiująca, to wszyscy byliśmy zafascynowani tam Wściekłym Bykiem, czy Ojcem Chrzestnym, Al Pacino, Robert De Niro. Ale tych aktorów jest mnóstwo dobrych po prostu. Ja uważam, że w ogóle w Polsce mamy znakomitych aktorów. W ogóle wielu takie petardy aktorskie, nie?
Twojego pokolenia również, to prawda. No dobrze, no to co? Życzę Hollywood, życzę międzynarodowej kinematografii, również europejskiej, bo to jest tak bardziej w klimacie tego prześwitu.
Tak.
Także no, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło. Do zobaczenia.
Dziękuję.